Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie i zapraszam. Skarby średniowiecza, sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. To tytuł wystawy, która została otwarta 12 kwietnia. Opowiedzą o niej kurator Lech Łopuski i kustosz Muzeum Historyk Sztuki Beata Sztyber. Przyjechali też goście z Tczewa. Krystian Nechrebecki, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, które niedawno obchodziło swoje 40-lecie, i wtedy to też doszliśmy do wniosku, że warto by zaprezentować także w Radiu Gdańsk tych najzdolniejszych uczniów, uczestników warsztatów. No i przyjechał dziś do nas Wojtek Szczepanik ze swoją pierwszą płytą, jego nauczycielka, instruktor warsztatów klawiszowych pani Bożeta Bieniek i pani Anna Kruszyńska, kuratorka warsztatów w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. O płycie już powiedziałam, więc zacznijmy jej słuchać. Pierwszy utwór, Wolno marzyć, Nomen Omen, to ten, od którego wszystko się zaczęło. Wolno marzyć. Tak był zatytułowany ten utwór, od którego, jak mówiłam, chyba wszystko się zaczęło. Zaraz autor nam to wyjaśni, ale najpierw przedstawię. Po pierwsze, Andrzej Żak,
Iwona Borawska,
gospodarz Salonu Artystycznego, i nasi goście. Pan Lech Łopuski, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Kurator wystawy Skarby średniowiecza, sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, o której za moment opowie, razem z Beatą Sztyber, kustoszem Muzeum, historykiem sztuki,
witam,
teologiem.
Niedzielnie.
Witamy serdecznie. No i Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Krystian Nechrebecki, dyrektor.
Dzień dobry.
Tak jak wspomniałam, przed chwilą świętowaliśmy 40-lecie i wtedy powzięliśmy ten szalony zamiar, żeby tak przez następne 3 miesiące, raz w miesiącu, spotykać się tutaj z najzdolniejszymi, najciekawszymi, nie wiem, no, najwybitniejszymi, może mi pomożesz, uczniami, uczestnikami zajęć, osobowościami, które pojawiają się, młode, rokujące na wspaniałą, wszechświatową przyszłość właśnie w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Tak, no ta,
po takim wstępie już nic nie mogę powiedzieć.
Pani Anna Kruszyńska, kuratorka warsztatów.
Dzień dobry.
W ogóle wszystkich tam. A pani Bożena Bieniek prowadzi właśnie warsztaty klawiszowe, tak to się nazywa?
Instrumentów klawiszowych.
Instrumentów klawiszowych. No i Wojciech, a właściwie to chyba jeszcze ciągle Wojtek Szczepanik, lat 19. Tym bardziej, że na płycie jest Wojtek Szczepanik. Mhm. I jak się szuka w internecie, to też lepiej szukać Wojtka, bo się szybciej znajdzie. Bo Wojciechów Szczepaników okazuje się trochę więcej.
Jest jeszcze narciarz, który też jest Wojciech Szczepanik, jest chyba bardziej znany.
Ta płyta się, to jest ta, która się w tym roku ukazała, bo wiem, że była najpierw w 2014, tak?
To
jakaś
znaczy,
taki album drobny?
Ona się ukazała w 2014, natomiast teraz jest takie drugie wydanie, troszkę w innej szacie graficznej. I myślę, że jest dużo lepsze, bardziej pasuje jednolita muzyka wraz z grafiką.
Ale świat pana usłyszał jako kompozytora właśnie przy okazji tego utworu, tak? Wolno
tak,
marzyć.
Wolno
to był
marzyć.
Pierwszy.
Od tego się zaczęło i ten utwór pchnął mnie jakby dalej w muzykę, w kompozytorstwo.
O czym porozmawiamy? Porozmawiamy i posłuchamy jeszcze na pewno i cały czas patrząc w przyszłość nie zapominamy, a nawet przeciwnie, bardzo intensywnie będziemy teraz myśleć o przeszłości, bo tak naprawdę to się cudownie spotyka. Ja przyznaję, że dla mnie to jest zawsze wielkie przeżycie, zwłaszcza, że w Muzeum Narodowym u nas na Toruńskiej to można naprawdę z bardzo bliska obejrzeć, nie dotykać raczej. Nie, ale można z bardzo bliska obejrzeć rzeźby alabastrowe, czy choćby tę najstarszą rzeźbę z XII wieku, o której za chwilę opowiemy. I w ogóle wszystko to, co jest na wystawie teraz tej właśnie Skarby Średniowiecza prezentowane. Nawet to jest o wiele bliższy, myślę, bardziej intymny, może też pozwalający na bliższe przyjrzenie się kontakt niż wtedy, kiedy te rzeźby były po prostu w świątyniach, prawda? Bo one były gdzieś tam dalej, może nie najlepiej oświetlone, nie wszystkie dostępne, ale o tym to nasi goście opowiedzą.
Świątynia nas determinuje do czego innego zupełnie i wydaje mi się, że mamy inne spojrzenie w świątyni, inaczej się zachowujemy. Natomiast tutaj faktycznie jest taki bardzo osobisty kontakt z tym, co możemy zobaczyć, z tymi wszystkimi przedmiotami, które przez tyle lat przetrwały i cały czas są dla mnie przynajmniej godne podziwu i wszelkiego uwielbienia dla ich artystów i twórców. I teraz mam takie porównanie, zastanawiam się nad tym, jak można tą sztukę średniowieczną porównać z tą sztuką sakralną, która obecnie dominuje w większości naszych świątyń. I odnoszę wrażenie, że no nie wiem, ktoś powie, dobrze, bo lubisz to, co stare, bo to jest zabytkowe. Nie wiem, no jak to wytłumaczyć, że tamto jest po prostu piękne i ma w sobie ducha, świętość, a to, co czasami się teraz spotyka, jest zupełnie inne.
No bo ma prawo być zupełnie inne, są inne czasy. No. Średniowiecze miało pewne kanony, sposoby opowiadania. Obraz, cokolwiek, co się znalazło w świątyni, miało dopełniać liturgię, miało dopełniać ewangelizację, miało dopełniać czyjąś wiarę. W zasadzie to powinno być tak nadal.
Oczywiście.
Tyle tylko, że zmieniły się jakby struktury tworzenia tej sztuki. Artysta średniowieczny nie był artystą znanym z imienia. To najczęściej, oczywiście byli tacy, których znamy z imienia, ale oni się nie podpisywali. Oni nie traktowani byli jak artyści. To byli rzemieślnicy, czasami rewelacyjni rzemieślnicy, którzy tworzyli także po to, żeby żyć, ale takie dzieło powstawało też na chwałę Boga. Więc to jakby determinowało podejście do tego dzieła, które powstawało jako dzieło użytkowe, które te różne przedmioty w kościele ze sobą współgrały. Bo patrzyliśmy na ołtarz, który zresztą miał pewną zasadę działania, czyli skrzydła się otwierały na święta, zamknięte były w dni powszednie, w okresie postu. Do tego tworzono pewien układ ikonograficzny. Wiadomo było, że w święto zobaczymy wnętrze ołtarza, który lśni, błyszczy złotem, a w dzień powszedni tego na pewno nie zobaczymy, a już w poście nie mamy co marzyć. Do tego tworzono malarstwo ścienne, które znowu korespondowało pewnymi wątkami ikonograficznymi. Potem mamy cały wystrój, oprawę ołtarza, czyli samej celebry Eucharystii. Są naczynia liturgiczne, które znowu powtarzają pewne przedstawienia, postacie pewnych świętych, pewne przedstawienia dogmatyczne, po to, żeby jakby tworzyć pewną całość liturgiczną. No i oczywiście to, co dla mnie jest najważniejsze, tkaniny, szczególnie hafty, które znowu powielają to, co było w malarstwie, na ścianie, na retabulum ołtarzowym. Kapłan był jakby otoczony tymi wszystkimi detalami, które tworzyły właśnie całość. Nie wiem, czy takie całościowe myślenie jest w tej chwili aż tak mocno realizowane, o tak to powiem. Ja znam takie przypadki, ale mam zresztą podobnie jak ty wątpliwości, czy troszeczkę żeśmy nie zgubili takiego ducha liturgicznego. Bo w zasadzie z liturgii wypływało to wszystko, co się w kościele znajdowało.
Ale te eksponaty, które są w Muzeum Narodowym prezentowane, one też są wyjęte, prawda, ze swojego kontekstu. Teraz pytanie do kuratora, na ile właśnie niezwykły, cenny jest nasz zbiór? Co pan by chciał wskazać, gdyby tak ktoś miał, nie wiem, pół godziny na to, żeby wpaść na Toruńską i wypaść? To co tam jest takiego niezwykłego?
No, to trudno dokonać takiego wyboru, jeśli chodzi o całość kolekcji rzeźby, bo wystawa nie pokazuje wszystkich eksponatów z kolekcji. Całość tej kolekcji średniowiecznej jest w ogóle jedną z najcenniejszych w skali kraju. Oczywiście Muzeum Narodowe w Warszawie również ma bogate zbiory, ale są one skompletowane niejako po wojnie, powiedzmy, dla zaznaczenia ważności czy tego, co się działo w sztuce w ogóle we wszystkich regionach. Mają w związku z tym również i dużo zabytków gdańskich. To, co znajduje się u nas w kolekcji, to są głównie zbiory przedwojenne, więc to ma również wielkie znaczenie. Rzeźby, które nie, właśnie średniowieczne rzeźby i malarstwo, które nie były przydatne w liturgii protestanckiej, były po prostu przekazywane lub sprzedawane do muzeum. Nie wszystko się zachowało z oczywiście pożogi wojennej. Niektóre zostały ewakuowane i wróciły szczęśliwie. Mimo wszystko, mimo tych różnych zmian i mimo tego, że to są rzeczywiście pozostałości, z niektórych ołtarzy pozostały tylko jedna czy dwie rzeźby, to mimo tego jest to bardzo cenny zbiór i na podstawie zachowanych zabytków można właściwie ukazać wszystkie takie ważniejsze zjawiska artystyczne, które się działy tutaj w Prusach. Jeśli miałbym wskazać coś najciekawszego, najcenniejszego, no to oczywiście myślę, że najbardziej ciekawe są te najstarsze rzeczy, które niejako wychodzą poza ramy tytułu wystawy, bo wystawa się nazywa Skarby Średniowiecza, sztuka gotycka ze zbiorów Muzeum Narodowego. No więc jednym zabytkiem jest rzeźba romańska, wcale nie gotycka, natomiast drugim jest depozyt z Muzeum Narodowego w Warszawie. I to są te dwa wyjątki, na które się zdecydowaliśmy, ponieważ jedna z tych rzeźb, ta najstarsza, z około 1200 roku, jest jedną z najstarszych rzeźb drewnianych w zbiorach polskich i bodaj jedynym świadectwem kultury materialnej i sztuki z czasów jeszcze przed Krzyżakami. Natomiast drugi zabytek to Zaśnięcie Marii z zespołu rzeźb z ołtarza z kościoła na Helu. U nas w zbiorach znajduje się 6 rzeźb, natomiast właśnie Muzeum Narodowe w Warszawie na skutek różnych zawirowań posiada w zbiorach Zaśnięcie Marii. I to jest ten wyjątek, który chcieliśmy pokazać po prostu jako całość, że te rzeźby prawdopodobnie pochodzą nie dość, że z jednego warsztatu, ale i w ogóle z jednego ołtarza.
Zaśnięcie Marii to jest to, gdzie jest też postać Chrystusa z małą figurką duszy Marii.
To jest tak, to co się zachowało
w ikonografii kościoła ortodoksyjnego czy prawosławnego u nas, to tutaj możemy zobaczyć właśnie, że no, kiedyś to była wspólna po prostu.
I to jest bardzo bliska, bo w zasadzie te wszystkie obiekty zostały pokazane tak i ustawione w taki sposób, że my przed nimi nie musimy jak w średniowieczu w kościele klękać, tylko trochę one klękają przed nami. Więc mamy je na wyciągnięcie ręki i nosa. Oczywiście rzeczywiście dotykania nie zalecam, ale dzięki temu widać każdy detal. każdą zmarszczkę brwi. Można w zasadzie odczytać nie tylko piękno samego malarstwa, czy świetnie wykonanej rzeźby, ale też emocje, które w tych rzeźbach i w tych obrazach malowanych są. Więc taki efekt uzyskany przez pewną konwencję przyjętą przez kuratora i plastyka tutaj fantastycznie się sprawdza.
No, przepiękna jest twarz tej Madonny z 1200 mniej więcej roku. Tak subtelna, tak tajemnicza, niezwykła. Obok jest, można powiedzieć, kopia, rekonstrukcja w drewnie wyrzeźbiona Madonna, która no, jest bogatsza o tyle, że ma pełen kształt, prawda, bo ta rzeźba jest mocno uszkodzona. Dzieciątka tam, o ile pamiętam, w ogóle nie ma.
Tak, nie wędrowało.
Natomiast przy tym, że ona jest kompletna, ale w tej twarzy, mi się wydaje, nie chcę tutaj obrażać kogoś, kto robił te kopie, ale nie udało się uchwycić tej nieprawdopodobnej, jakiejś takiej nieziemskiej delikatności. Może to kwestia polichromii, domalowanych oczu, włosów, czego resztki jeszcze
pewnie
widać.
Tak. Pewnie tak, bo rzeczywiście w tym czasie polichromia pełniła duże znaczenie. Nie tylko wypełniała kolorem kontur, ale też i właśnie w polichromii dodawano istotne szczegóły, jak włosy i oczy, zgadza się. Tak samo zresztą postępowano w Anglii, co też na wystawie można zobaczyć, bo mamy dwa importy z warsztatów z Nottingham, rzeźb alabastrowych. I tu niejako po tym takim wstępie bardzo archaicznym mamy dalszą część ekspozycji, czyli rzeźby importowane, przywożone jeszcze w średniowieczu, albo zamówione specjalnie, albo po prostu przywiezione już przez krzyżaków w XIV wieku. Następnie takim pierwszym zwartym artystycznym ruchem, powiedzmy, jest tak zwany krąg warsztatowy Madon na lwach z bardzo takim miękkim modelunkiem, z taką dworską elegancją. Rzeźby mają uśmiechy, może trochę nienaturalne,
no,
ale za
dzikie,
to
powiedzmy sobie,
ale
szczerze,
za to tak, bardzo tak intymnie się do siebie uśmiechają.
To co ja nazwałam sytym uśmiechem, zwiedzając tak, z dołeczkami, z podbródkami.
To jest taka zwyczajna rzecz, żeby było z daleka widać, że się uśmiechają.
A to pewnie
nie,
tak.
One patrzą w inną rzeczywistość, wyraz, moi drodzy, to nie tak bez
ale
powodu
też
ten uśmiech.
Podbicie wyrazu takiej radości, to jednak potęguje, nie?
No tak, jak się widzi dalej niż tylko ten świat, no to rzeczywiście można się cieszyć.
Zgadza się. No i dalej możemy zobaczyć zabytki z tej tak zwanej sztuki około 1400, czyli stylu pięknego, miękkiego, bądź międzynarodowego, bo rzeczywiście całą Europę ten nurt ogarnął. Styl wywodzi się z Czech. Praga była tym głównym ośrodkiem tego stylu i rzeczywiście to widać. Widać w zabytkach zachowanych właśnie nawet tutaj w Prusach. W malarstwie i w rzeźbie mamy mnóstwo właśnie wpływów czeskich, a wręcz bezpośrednie też prawdopodobnie bezpośrednie dzieła sprowadzone z Czech. Mam tu na myśli ołtarz, tak zwany ołtarz świętej Elżbiety, chociaż właściwie należałoby go nazwać ołtarzem pasyjnym, kiedy do drewnianej szafy już w Gdańsku, zrobionej tutaj na miejscu, wstawiono kamienne rzeźby przywiezione z Czech. I to rzeźby mocno dewocyjne. Są to dwie święte po bokach i Pieta, czyli Maria trzymająca na kolanach już zdjętego z krzyża Chrystusa. Rzeźba, która no, nie występowała w szafie ołtarzowej, bo nie miała właśnie tego jakiegoś liturgicznego uzasadnienia, a jednak tak w Gdańsku zrobiona. Znajdował się ołtarz w kaplicy świętej Elżbiety w kościele mariackim, stąd ta zwyczajowa nazwa. Jedna ze świętych stojących po bokach Marii jest być może świętą Elżbietą, ale jak się ostatnio zaczęliśmy nad tym zastanawiać, to niekoniecznie. Więc jest to do sprawdzenia jeszcze.
No niestety te rzeźby straciły rączki
i atrybuty.
I tutaj mamy problem, bo rzeźba w ogóle przedstawienie świętego w średniowieczu bez atrybutu, to jest poważny dylemat badawczy. Można wtedy tylko domniemywać, kto zacz, natomiast powiedzieć na 100% tego się nie da, chyba że wyniknie to z jakiegoś kontekstu, albo znajdzie się źródło ikonograficzne, identyczne, bądź bardzo zbliżone. No to wtedy można tę hipotezę jakoś mocniej uzasadnić.
Na to wszystko można rzeczywiście z bliska popatrzeć. Myślę, że wręcz kontemplować można, prawda?
No tak, do tego była sztuka średniowieczna, do kontemplacji.
Nieprawdopodobny też ogromny krucyfiks, który tam się znajduje, ale i inne. Już mówiłaś o tkaninie, ornat jeden jest. Są różne przedmioty, wytwór rzemiosła.
Z tkaninami to jest tak, to znowu tak jak z rzeźbą, tylko pokazujemy drobny ułamek tego, co posiadamy. A ze średniowiecza posiadamy dużo więcej, bo blisko 192 sztuki różnych paramentów liturgicznych. Między innymi tą główną grupą są ornaty. Z tego część ma kolumny krzyżowe haftowane. One są zawsze na plecach, bo kapłan wówczas stał tyłem do wiernych. I dlatego ta część była obrazowo ważniejsza niż przód. Chociaż przednie kolumny także bywają zdobione, haftowane. No i tam jest to kapitalne wyobrażenie, bo po to ten ornat został pokazany, że po pierwsze ornat jest czarny. I na tym czarnym, a my tutaj żeśmy ulegli bardzo mocno barokowi, który pokazuje nam zupełnie inne motywy związane ze śmiercią, przemijaniem, vanitas, upływ czasu i tak dalej. A tutaj mamy sceny chwalebne, mamy sceny maryjne na tym czarnym ornacie. I między innymi tam jest taka scena, którą ciężko było na początku zinterpretować, bo tak w głównej części, czyli na skrzyżowaniu ramion krzyża, znajduje się ukoronowanie Matki Bożej. W porządku, bardzo częste przedstawienie. Niżej jest zwiastowanie, no bo skądś ta Maria się tam miała wziąć, prawda, w tym niebie i jakiś powód musiał tego być. Zwiastowanie, czyli przyjęcie wcielenia Chrystusa. Ale na samym dole jest taka scena, która w zasadzie powinna być po zwiastowaniu, a mianowicie tak pół klęczy sobie Józef i pół klęczy sobie Maria i wygląda jakby między sobą rozmawiali, coś wymieniali. Ta scena ze względu na znalezione nieliczne przykłady w malarstwie, i to w malarstwie XIV-wiecznym, okazała się sceną apokryficzną i powinna nazywać się tak. Józef rozpoznaje w Maryi Matkę Mesjasza. I coś tak niezwykłego nagle znalazło się w tej tkaninie, czego w ogóle można się było nie spodziewać. Bo zazwyczaj była sztampa, prawda? Zwiastowanie, nawiedzenie, albo zwiastowanie, Boże Narodzenie, koronacja. A tu nagle takie zawirowanie. Prawdopodobnie ten haft mają na sumieniu Brygidki Gdańskie. No, a do tego mamy właśnie przeróżne dziwne paramenty liturgiczne, które dzisiaj już kompletnie nie występują. I to jest nawet ciężko opisać, bo jak tu się odwoływać do czegoś, czego nikt na oczy nie widział?
Od wieków.
No, od wieków. To znaczy, jak ktoś trafi jeszcze do jakiegoś zakonu kontemplacyjnego, jak mu się uda tam wejść oczywiście za klauzurę bądź przed klauzurę i zobaczy opata tegoż klasztoru, to być może takiego pani Selusa pod krzywaśnią pastorału to może i zobaczy. Tylko co to jest pani Selus? To trzeba sobie wyobrazić tak. Taki malutki kapturek, który ma pętelkę na końcu. I tę pętelkę właśnie zawiesza się pod krzywaśnią pastorału. No i do tego kapturka spływa fartuszek, bardzo często przymarszczony po to, żeby więcej tkaniny zmieściło się pod tą mniejszą główką. I ta lniana tkanina służy do złapania przez biskupa bądź opata tegoż pastorału. W pierwotnej swojej funkcji te kawałki płótna po prostu służyły do tego, żeby ręce się nie pociły, żeby nie dotykać pastorału, księgi, krzyża procesyjnego gołą ręką, ze względów właśnie takich higienicznych, opowiedzmy sobie. Po jakimś czasie te przedmioty urosły do rangi symbolu danej godności. I gdzieś tam od XII wieku, kiedy mocniej wszedł pastorał już do użycia, pojawiły się właśnie też pani Selusy w przeróżnych wersjach. My mamy ich 36, z tego pokazujemy 3, więc można się zaprzyjaźniać z tymi elementami, których już nigdy w naszym kościele współczesnym nie zobaczymy.
I ze słowem pani Selus.
Pani Selus. Są jeszcze gorsze, parura na przykład.
To może przy okazji. Tymczasem zapraszamy na wystawę do Muzeum Narodowego na Toruńskiej, na dole, myślę, że trzeba przynajmniej godzinę, żeby tam spokojnie pokontemplować i pobyć. Wystawa będzie czynna aż do
połowy sierpnia. Przepraszam,
do września. Do połowy września, więc jeszcze.
Takie slow, można zwiedzić tylko tę jedną ekspozycję, nie trzeba koniecznie, żeby skupić się na tym, żeby sobie tak dozować.
No, bardzo dobry pomysł.
Tak? Tak. Nie, bo to wymaga czasu, jak mówię, wymaga pobycia z tym.
I przede wszystkim wydaje mi się, że też przeczytania tych informacji, które są bardzo istotne przy tych wszystkich eksponatach, bo wtedy jesteśmy o wiele bogatsi i wychodzimy z pełną świadomością, z czym mamy do czynienia. No, to nie w każdym kościele to się może zdarzyć, gdzie wchodzimy oglądać w czasie urlopów, wakacji.
Ja jeszcze dodam może, że oprócz rzeźby i tkanin są oczywiście prezentowane też przedmioty metalowe, mówiąc ogólnie.
Złoto jest. Tak. Złoto zawsze tak. Się
srebro, srebro,
złoto. Pozłacane.
Naczynia liturgiczne, tak. Mosiężne. Świeczniki w moździerze.
Relikwiarze.
Tak.
Kołatka do drzwi.
Kołatki. Zamki, krata wszystko, jedna też tajemniczego pochodzenia. Nie wiem.
Tak. No i dwa przedmioty również z pracowni ceramiki i szkła, czyli kafel wieńczący
piec,
z pieca i jedna czarka szklana. Także rzeczywiście skarby.
Zapraszamy, a teraz razem posłuchamy. Ja myślę, że tak w początku to w głębokim skupieniu, a gdzieś po jakiejś półtorej minucie, może dwóch, będziemy już tego utworu słuchać w tle. Z płyty oczywiście Wojtka Szczepanika, płyta nosi tytuł Margines, a utwór, jeśli nam się uda trafić, to będzie Obraz Miłości, chyba tak to będzie. Więc Obraz Miłości przez Wojtka Szczepanika skomponowany. Wojtek Szczepanik, płyta Margines. Dlaczego taki tytuł? Pyta i sam sobie odpowiada autor. Muzyka, którą tworzę, nie zalicza się do muzyki popularnej. Jest autorska, jest własna. Słychać w niej moją pracę i moją duszę. Dla niektórych może być niezauważalna, a dla innych zawierać w sobie wszystko, czego oczekują. Jak margines w zeszycie. Chciałam to przeczytać, to pan sam, jak rozumiem, napisał i to można w tej płycie znaleźć, dlatego że jakoś mi się to zbiegło w myślach gdzieś z tymi rzeźbami alabastrowymi i innymi, które można oglądać, gotyckimi, jedną romańską w naszym Muzeum Narodowym. Ta kontemplacja, ta dusza, którą jeden zobaczy albo usłyszy, drugi może niekoniecznie. Utwory ułożone w kolejności powstawania na tej właśnie płycie. Ten pierwszy już słyszeliśmy, to jest Wolno marzyć, ale teraz proszę opowiedzieć i to przy pomocy swojej nauczycielki, pani Bożeny Bieniek, jak to marzenie zaczęło się realizować? Można zacząć od gitary albo od rodziców. Co było na początku?
Zaczęło się od gitary tak naprawdę. Mój tata grał w moim wieku, znaczy wcześniej grał na, jako gitarzysta, chyba basista, na weselach. No i był pewien moment w moim życiu, kiedy zobaczyłem tą gitarę jego starą i po prostu po nią sięgnąłem i zacząłem grać, coś tam się uczyć i go dopytywać, jak coś tam zagrać. No i już wtedy zacząłem, już miałem takie pragnienie komponowania i zapisywałem, nawet nie umiejąc zapisywać, zapisywałem muzykę jakąś swoją, czy to na telefonie, czy tabulatorą, bo tak się wtedy korzystało, czy czytało jakby nuty, tylko że na gitarze. No i był później, chyba 3 lata później, sięgnąłem po keyboard też mojego taty i przełożyłem muzykę z gitary na keyboard dźwiękami tymi samymi. No i to był taki moment, że pomyślałem, to było takie proste, że łatwo mi było zagrać, że myślałem, że ten instrument jest zbyt prosty, żeby się go uczyć, więc chciałem dążyć do perfekcji jako gitarzysta. No i tak też było. Tam zakładałem zespoły, dalej tworzyłem. No i jednak pianino zwyciężyło i zapisałem się na, najpierw na lekcję do Yamahy na rok, co niekoniecznie mnie usatysfakcjonowało i po roku przeniosłem się do Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie i spotkałem tam panią Bieniek, która mnie naprowadziła na odpowiednią drogę, myślę.
Właśnie byłabym bardzo ciekawa, pani Bożeno, jak to było? Pani to spotkanie też pamięta?
Tak, pamiętam. Oczywiście zapamiętuję się takie momenty. Wojtek przyszedł z mamą, no i od razu zobaczyłam coś w tych oczach, prawda, że no to będzie muzyk. No bo u nas w Centrum Kultury i Sztuki nie ma systemu rekrutacji jak w szkołach muzycznych i to jest fantastyczne. I bardzo się cieszę właśnie, że pracuję w Centrum Kultury i Sztuki, bo daje to większe możliwości. Bo często jest tak, że uczniowie się zastanawiają, a mam talent, a tu jeszcze jakiś egzamin do przejścia. A u nas ci uczniowie są przyjmowani tak, jak chcą. I wówczas można od razu się przyjrzeć właśnie możliwościom ucznia, prawda? Nie ma stresu, nie ma egzaminu wstępnego, nie ma tego, tej całej otoczki. No i wtedy jest jakby taka konfrontacja z rzeczywistością prawdziwą, prawda? Nie ma jakiegoś wyuczonego programu, gdzie uczeń coś tam musi zaprezentować. Na Wojtku, no to rzeczywiście. Widać było, że Wojtek ma ogromną pasję, że to jest człowiek, który będzie miał duże wymagania, bo to są w Centrum Kultury różne osoby, każdy ma swoją wizję siebie i my absolutnie tutaj nie ingerujemy. Nikogo nie, na siłę nie namawiamy do na przykład nauki jakiejś rzeczy, której się nie chce grać. Ale podstawą jest to, że no, ten młody człowiek jednak musi coś tam w środku czuć do tej muzyki, prawda? No, w przypadku Wojtka to od razu wiedziałam, nie miałam żadnych wątpliwości, że to będzie fascynująca praca i też rozwój dla mnie. Mhm. Prawda? Bo Wojtek ma bardzo ciekawą osobowość, tak jak mówił, i gitara, i różne inne rzeczy. No i jedna najcudowniejsza rzecz, która no, sprawia, że nam się świetnie współpracuje, że jest bardzo dobra komunikacja, prawda? Że my się rozumiemy i możemy w jakiś tam sposób kształtować wizję przyszłości i no, jakoś tam się wyczuwamy bez słów, że Wojtek no, wie, czego chce, a ja wiem, jak mniej więcej mu mogę pomóc, prawda? Bo muszę powiedzieć, że dla mnie tutaj też ważne jest, jako dla nauczyciela, żeby nie ingerować w wizję Wojtka, żeby tak umiejętnie towarzyszyć mu, żeby, broń Boże, niczego mu nie narzucać. Taką sobie właśnie podjęłam rolę, że nie tak jak na przykład obserwowałam na uczelni, na innych wydziałach, gdzie muzyk trafia, taki młody człowiek, pod opiekę jakiegoś autorytetu, jakiejś osobowości, no i potem jest kształtowany i w tym momencie bardzo dużo ucieka tej indywidualności, tej osobowości. Ja sobie zaznaczyłam, że moja rola jest taka, że jestem... Chcę być tak jak lustro. Jakby mnie nie było, Wojtek tylko ma jakiś problem, ja staram się go rozwiązywać. No i druga ważna rzecz, i tutaj bardzo sobie cenię współpracę z Wojtkiem, że on jest ważny, prawda? Że jak ja mu, pamiętam, kiedyś rzuciłam wizję, no Wojtek, no występ publiczny i tak dalej, Wojtek podejmie wyzwanie, tak? Bo mam tutaj bardzo dużo fajnych osób, ale to jest ten moment, kiedy no trzeba stanąć na wysokości zadania, prawda? Zaufać. A Wojtek jest osobą odważną i no, wie, czego chce i się nie obawia. On naprawdę dojdzie tam, gdzie chce, ponieważ ma taką osobowość. I to sobie najbardziej cenię w Wojtku, że tak jak wyznaczyliśmy sobie jakieś cele, jakieś wizje Jedną gdzieś tam z marzeń było właśnie, żeby się tutaj znaleźć. Oczywiście to tak jakoś los rządził, prawda? Tak się stało. Tak się stało właśnie. I to jest fantastyczne, że to się udaje.
Ale to jest taka wizja nauczyciela, który podąża za uczniem.
Dokładnie,
on wie dużo więcej i wie, czego uczeń jeszcze nie umie, a może by mu się przydało, ale jednocześnie niczego nie narzuca, tak?
Dokładnie. Niczego nie można narzucać, bo w ten sposób, chociażby w takich kwestiach jak kompozycja czy harmonia, jeżeli się komuś pokaże, popatrz, to jest dobrze, tak się robi, a ten młody człowiek ma inną propozycję, to gdzieś coś umknie, prawda? Raczej trzeba wyczulać na estetykę, na brzmienie, najwyżej coś doradzać, ale broń Boże, nie wolno niczego negować. Ja właśnie byłam świadkiem, będąc na uczelni, takich sytuacji, gdzie no ja bym inaczej poprowadziła, prawda? Bo jednak dla takiego młodego człowieka chyba to jest bardzo ważne, żeby mieć oparcie, mieć kogoś, kto wskaże drogę, pomoże, ale nie będzie ingerował, nie będzie zmieniał, nie będzie krytykował w jakiś taki sposób zasadniczy.
Ale w tym ostatecznym momencie ja domyślam się, że panie Wojtku, pan jednak pyta nauczycielkę, czy tak może być, czy tak, czy tak.
Czy ten utwór jest czy nie. Dobry, czy nie. Tak, zawsze ktoś się stworzy nowego. Idę na lekcję, pokazuję pani, inaczej gram pani wieniek. Wtedy czekam na werdykt.
Tak,
zazwyczaj jest pozytywny.
A zdarza się, że nie, tak?
Nie, raczej.
To są najwyżej jakieś takie drobne poprawki do przemyślenia.
Zawsze jest pozytywny odbiór, tylko zawsze to rozróżniam, czy jest bardzo pozytywny, czy tylko trochę pozytywny.
A to jest druga kwestia komunikacji, prawda? Żeby to ująć w taki sposób, żeby to dało temu młodemu artyście no, otworzyło jakąś nową drogę, nową wizję, a nie przyhamowało, prawda?
Żeby otwierało, a nie zamykało, tak. Bo czasem jednym słowem, nawet
dokładnie,
spojrzeniem można kogoś
zgasić.
Zablokować.
Tak. Ale to jeżeli chodzi o jego kompozycję, jak rozumiem, ale jakieś rzeczy takie wynikające z techniki grania, z tak dalej, to musiał
oczywiście,
pan poznać.
Oczywiście, tak. No, to jest zupełnie inna kwestia, tak? Mówimy dzisiaj o Wojtku jako kompozytorze.
Tym się zajmujemy na lekcji.
Tak.
Techniką.
Tutaj...
Czyli ta ciężka praca, która wynika z tego, że ileś wpraw nie wiem, ćwiczeń trzeba przegrać, żeby dojść do pewnej biegłości palców i nie tylko, i kojarzenia dźwięku, a później dopiero sprawy kompozycyjne, czyli to, co w duszy gra. I to, co pani ważnego powiedziała, żeby na przykład nie zabić czegoś, co może być czymś nowym w tym momencie.
Dokładnie. No tu muszę powiedzieć, że z Wojtkiem mi się wspaniale pracuje. To jest wymarzony uczeń, bo pamiętam, kiedyś powiedziałam mu tak wprost, no widzisz, czy przyszłeś no późno, tak? Bo zwykle tę edukację powinno się zaczynać w wieku 6-7 lat, kiedy ręka jest taka jeszcze taka mobilna, prawda? Plastyczna. A jak już się trochę ma więcej, to już jest trochę większy problem. No i teraz mówię, Wojtek, widzisz, no widać, że ty się rwiesz do grania, chciałbyś nie wiadomo co. A tutaj musimy zacząć od takich prostych palcówek, prawda? Widziałam, że Wojtkowi się to strasznie nie podoba.
Na pierwszej lekcji.
Dokładnie, pomyślał, gdzie tu uciec. No ale niestety, prawda, była brutalna, więc pomyślałam sobie taki program, żeby zrobić to w przyspieszonej wersji, a przy okazji przetestować tego młodego człowieka. Więc powiedziałam, słuchaj, masz wakacje, ja ci zadam, tak? Wszystkie gamy i pasaże, wszystko jak tutaj trzeba robić, ja ci pomogę. Oczywiście jestem pod telefonem w każdej chwili, jak coś tam masz, jakieś pytania, nie ma sprawy, ale musisz to zrobić. Jeżeli chcesz grać te rzeczy, co tam sobie wymyśliłeś, już takie trudniejsze, prawda, konkretne, na dwie ręce, no to niestety przyspieszamy tempo. I proszę sobie wyobrazić, że Wojtek był chyba no jedyną osobą, jak dotychczas, który przysiadł i zrobił to. Zrobił to, naprawdę siedział przez całe wakacje i
byłem
zrobił
tego świadkiem
te gamy.
Nieraz, bo pamiętam, że bardzo często Wojtek na sali Centrum Kultury i Sztuki galopował, ćwicząc palcówki i raz pamiętam, przyszedłem się sobie, kto to tak wali w ten fortepian, jak otępiały? Myślę sobie, no nie, tutaj autorytet dyrektorski nagle we mnie się obudził, jeszcze wchodzę i ja mówię, ja czegoś nie wiem, co się dzieje w mojej instytucji, a tu Wojtek właśnie pomykał na fortepianie, w klatce zresztą, bo mamy fortepian w klatce, żeby było weselej, zaraz później wytłumaczę, dlaczego w klatce i to jest fakt. I to były wakacje.
Wielu takich uczniów jest, ja nie mówię porównywalnych do Wojtka, tylko w ogóle jaka to jest grupa ta, którą pani prowadzi, a za chwilę zapytam też.
No grupa jest fantastyczna, tutaj też jest to dla nas duże wyzwanie, ale tutaj się cieszę, że kiedyś jak trafiłam do pracy, do Centrum Kultury i Sztuki, to było tak, że to była szkółka keyboardowa, to dla dzieci, prawda? A ja sobie tak pomyślałam, że nie, absolutnie nie. Dlaczego dla dzieci? To niech będzie dla wszystkich. I mamy w tej chwili taką sytuację, że mamy bez ograniczeń wiekowych, czyli każdy się może uczyć. Mamy najmłodsze dziecko, zawsze gdzieś tak w okolicach 4-5 lat. Mamy tutaj dziewczynkę, która już przeszła 4 lata, ma już 5, ale kiedy się zapisywała, miała 4-latka. No i mamy najstarszą osobę, która ma bodajże 57. No właśnie, jest to ogromny rozrzut wiekowy. No. Czyli tutaj nie można
iść jedną sztampą. I te palcówki, to da radę w ogóle coś?
No to jest inny program, tak? Bo często się pojawiają osoby z problemem z ręką, prawda? Więc tutaj trzeba się znać troszeczkę na również fizjologii ręki. Trzeba zobaczyć coś.
Ale pani się interesuje też muzykoterapią i w ogóle rozwojem osobowości, więc rozumiem, że
oczywiście, jak mam jakiś większy problem, to ja zawsze mam do kogo się zwrócić, skonsultować, żeby wiedzieć, jak tą rękę, prawda, uplastyczniać. No ale to jest jeden problem, tak? Czyli no, rozrzut wiekowy, tak? Bo wiadomo, że jak ktoś ma tam 50 parę lat i może ma jeszcze problem z poruszaniem palcami, to pierw tą plastykę ręki trzeba jednak wzmocnić. No a druga kwestia, no to są oszukiwania, proszę państwa. Do szkoły muzycznej, to jak ja tam pracowałam, to było tak, że po prostu przyjmowaliśmy kandydata, nadaje się, nie nadaje się, mamy program i realizuje się go. Natomiast tutaj jest sprawa fascynująca, bo przychodzą ludzie i z góry mówią, ja chcę to, a to mi się nie podoba. Nie, ja siebie nie widzę w takich utworach. No i teraz trzeba pomyśleć, wejść w tego człowieka, co on w sobie ma, tak? Czy na przykład, tak jak ostatnio się trafił, taki bardzo fajny mały chłopiec, ma 6 lat, ale ja widzę w nim DJ-a, tak? On tam ma swoje wizje i go interesują bardziej właśnie jakieś takie kwestie rytmiczne, składania różnych rzeczy. I teraz też trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby on się rozwijał, bo wiem, że no, muzyki klasycznej nic takiego nie. Ale chcę, żeby się rozwijał, żeby był no, w jakiś tam sposób muzycznie ukierunkowany tam, gdzie chce. Więc to jest druga kwestia właśnie, że no, trzeba być we wszystkim zorientowanym, trzeba umieć się poruszać w tych różnych stylistykach. No i każdy jak chce, tak się tam może rozwijać, prawda, wówczas. To wymaga ogromnego nakładu pracy, ale powiem, że mam o wiele większą satysfakcję z takiej pracy niż gdzieś tam w pracy takiej no, systemowej innego rodzaju. I wydaje mi się, że w przyszłości właśnie takie ośrodki jak nasze Centrum Kultury i Sztuki, one będą dawać właśnie takich artystów jak Wojtek, bo one no, w jakiś tam sposób pomagają, tak? Dzięki panu dyrektorowi mamy też możliwość grania na fortepianie, w akustyce, prawda, sali widowiskowej, co w szkole muzycznej to uczeń to raczej tam nie ma większych szans, prawda? Ewentualnie na jakieś tam egzaminy ważne, przejściowe, a tak zwykle to się w tym jednym pomieszczeniu gra, a przecież akustyka jest ważna, instrument jest szalenie ważny. No i my mamy te możliwości. Teraz powstało studio, prawda, w Centrum Kultury i Sztuki, także tych możliwości
nagraniowe będzie też, tak?
Tak, i mamy sekcję filmową, gdzie potem można mieć tą informację zwrotną, że jak na przykład uczeń występuje, bo ja uważam, że najważniejszą rzeczą w kształtowaniu takiego młodego artysty to jest jeszcze konfrontacja ze sceną, prawda? Ja wiem to sama z moich doświadczenia ze studiów, że co innego się gra na przykład na egzaminie, a co innego gra się gdzieś na scenie, prawda? To jest zupełnie inne wyzwanie. No i mamy też sekcję teatralną, co jest wspaniałą rzeczą, że możemy sobie, no tak jak uczeń potrzebuje, podpowiadać, że może jeszcze w sekcji teatralnej, żeby tak coś z ekspresją zrobić, a tu mam jeszcze wokal, no bo wiadomo, tą ekspresję trzeba uwolnić, no i trzeba się nauczyć sceny, prawda? Czyli mamy występy na koniec roku właśnie na scenie.
Też,
to jest
bo jeszcze
rzecz.
Jest projekt, który nazywa się Uczeni Mistrz, ale to wszystko jest w gestii pani Ani Kruszyńskiej, która jest prawdziwą matką, bo ma tylko 850 dzieci pod sobą.
Ja właśnie słucham i trudno mi uwierzyć, bo to jest jeden warsztat, prawda? A taka rozpiętość wieku i zainteresowań, a to razy ileś jeszcze?
Rozpiętość wieku i zainteresowań nie tylko w warsztatach klawiszowych, bo na warsztatach gitarowych mamy taką samą sytuację. Mamy dzieci w wieku 6 lat, ale mamy grupę młodzieżową i dorosłą, w której najstarszy uczestnik ma 49 lat. I to są ludzie, którzy się realizują no, poprzez muzykę, poprzez jakby spełnianie swoich zainteresowań. Tak? Jesteśmy otwarci. To jest chyba.
Taka jest funkcja Centrum Kultury. Wojtek już wędruje w tą stronę jednak profesjonalizmu i zawodostwa. A jednak instytucja, którą prowadzimy, jest instytucją kultury, a nie instytucją artystyczną. Jest bardzo ważna różnica pomiędzy pojmowaniem tych dwóch instytucji. I po to jesteśmy, żeby dawać szansę, dawać możliwości, ale naprawdę nie napinamy swoich wątłych mięśni, żeby, przepraszam, produkować zawodowców. Nie o to nam chodzi.
A kogo możemy się spodziewać jeszcze w Radiu Gdańsk w maju i potem w czerwcu?
Pani Anna.
No, w maju do udziału w programie zaprosiliśmy naszą perełkę baletową Nikodema Polańskiego. Będzie również nasza pani instruktor baletowa i nauczyciel Nikodema ze szkoły baletowej.
Mhm. To na 15 żeśmy się umówili, tak? Mhm.
No i mamy teraz wielką radość, dlatego że staramy się współpracować z Krakowem i z biurem festiwalowym, krakowskim biurem festiwalowym. Jest tam wielkie wydarzenie muzyczne, czyli festiwal muzyki filmowej i festiwal muzyki. Przyjeżdżają gwiazdy z Hollywood z muzyką właśnie filmową. Gra wielka orkiestra 60-osobowa dla 17-18 tysięcznej widowni, a przy okazji jest tak zwana Youth Orchestra, czyli młodzi muzycy, najlepsi z Krakowa i nie tylko, grają specjalnie pod ręką pani Bachowskiej, która jest bezpośrednią asystentką pana Pendereckiego. I szczęśliwie nam się poskładało w tym roku. Kto pojedzie do tej orkiestry?
Karol Pieczewski.
Karol Pieczewski, który u nas gra na saksofonie, został zaproszony do Krakowa i mamy nadzieję, że Kraków przyjedzie do nas. Taki mamy pomysł na tą współpracę.
No to na te spotkania już się cieszymy. To powoli niestety dobiega końca. Jeszcze moglibyśmy porozmawiać, prawda, i o skarbach średniowiecza, i o tym, co się dzieje w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Jeżeli dyrektor, jako osoba w tej sprawie najważniejsza, ma coś jeszcze do powiedzenia, czego nie miał okazji zrobić, to ostatnie minuty.
Piękne polskie słowo, dziękujemy za zaproszenie.
To i my dziękujemy, ale w związku z tym korzystamy z tych minut, bo myśmy słuchali muzyki Wojtka razem z Andrzejem Żakiem, a teraz już my wszyscy tutaj. I właściwie oboje doszliśmy do wniosku, że ona taka trochę filmowa jest, prawda?
Mhm. Znaczy ja to nazywam muzyką współczesną, klasyczną. Klasyczną, współczesną, kośnik filmową, ale no rzeczywiście tam...
Obrazowa, filmowa, tak można ją było...
Są emocje w niej bardzo takie wyraźne, prawda?
No,
a jednocześnie jest taka szeroka jakaś, taka maluje te obrazy.
No właśnie, macie u siebie warsztaty filmowe i takie proste skojarzenie. Czy nie próbowałeś się z tymi... A, rozumiem.
Tak się dzieje.
Jest. Była taka sytuacja.
Czyli komponujesz też do filmu. Zgłaszasz się jako taki kompozytor też do filmu?
Tak, szukam wyzwań jakichś. Jeżeli coś gdzieś się znajdzie, to oczywiście biorę i tworzę pod obraz z przyjemnością.
No i teraz zaskoczenie chyba, a może nie, a może w ogóle Wojtek mi zaprzeczy, bo wcale nie będzie muzykiem, tylko architektem.
Rzeczywiście tak jest. Znaczy tak jest plan. Mam maturę za miesiąc, nie, dwa tygodnie. Za dwa tygodnie mam maturę, a później idę na architekturę na Politechnikę Gdańską. Taki jest plan. Natomiast jak to będzie wyglądać za, nie wiem, 5 lat, to czy wybiorę architekturę jako mój zawód, czy muzykę, to póki co jest dla mnie zagadką.
No, myślę, że wszystko otwarte.
Po prostu zmieni się tylko tytuł, nie magister sztuki, kompozytor, tylko architekt, kompozytor, czy jak to się
tam... Tak naprawdę architektura i muzyka to bardzo dużo ma wspólnego ze sobą, więc cały czas będę...
Porządek
muzyka ma
ducha,
swoją architekturę, architektura ma
wszystko,
swoją
no nie, tak?
Matematyka.
Harmonia.
Harmonia. Można to wszystko pięknie połączyć. Z Wojtkiem rozmawialiśmy o tym. Mieliśmy na przykład na studiach przykłady doskonałych prawników, muzyków, lekarzy, muzyków. Dlaczego nie może być architekt muzyk? Już mieliśmy takie przypadki.
Oczywiście. Wystarczy na gotycką katedrę
zdaje
popatrzeć.
Się chyba Grechuta też był z zawodu architekta.
Tak jest, no. Architekt.
No dobrze, to spotkamy się na pewno w przyszłości.
No,
albo z grającym architektem, albo z projektującym muzykiem. Z Wojtkiem Szczepanikiem. Na pewno spotkamy się z panią Anną Kruszyńską, która jest kuratorką warsztatów Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Oczekujemy też na Krystiana Nechrybeckiego, jeśli dyrektorowi uda się do nas dotrzeć.
Niestety,
w maju albo w czerwcu. Pani Bożena Bieniek, instruktor warsztatów klawiszowych. Bardzo serdecznie dziękujemy. To jest jeszcze to, co słyszymy tutaj. Jeszcze fragment, chociaż się zmieści. Z tej właśnie płyty Margines, jak na razie pierwszej, Wojtka Szczepanika. Beata Sztyber, Lech Łopuski zapraszają na wystawę
Skarby. Żeby państwo się spotkali ze średniowieczem też.
Do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Do usłyszenia.